Małgorzata Nawrocka.
Alhar, syn Anhara. Powieść antymagiczna. Część druga.
Edycja Świętego Pawła. Czytają Milena Lisiecka
i Dariusz Kowalski. Rozdział pierwszy.
Anhariada, jak co wieczór, rozbrzmiewała uroczystą pieśnią dzwonów. Właśnie stąd, z malowniczego wzgórza Sarja, słychać było tę pieśń najpiękniej. Dlatego Ardiva przychodziła tu zawsze o zmierzchu. Siadała pod ulubionym terebintem, twarzą w stronę kryjącego się za wzgórzami Hogen słońca i czekała.
Jako pierwszy odzywał się wielki dzwon Białej Świątyni. Zaraz za nim trzy dzwony Świątyni Wschodu, potem trzy dzwony Świątyni Południa, trzy dzwony Świątyni Zachodu i trzy dzwony Świątyni Północy.
Uwielbione imię tego samego, uwielbione imię tego samego, uwielbione imię tego samego. Szeptała z przymrużonymi oczami, pośpieszając stare serce, aby biło w rytm przejmującej melodii. Uśmiechała się na myśl o tym, że za chwilę dołączą do nich wszystkie dzwony świątyni Króla Królów, zbudowanej w centrum pałacu Anhara, i że nikt już nie odbierze jej tej przyjemności, tej muzyki, tej samotności, tej chwili szczęścia na wzgórzu Sarja. Młode miasto i takie szlachetne, myślała. Któż mógłby przypuszczać, że król dopnie swego w tak krótkim czasie? Zburzył tysiące świątyń Gedesa, by wznieść nową stolicę królestwa. Zburzył czarnoksięski zamek przodków, aby z jego kamieni postawić obronne mury. Wyciął najstarsze dęby z ogrodów Brazdenota. Tfu! Niech przeklęta będzie jego pamięć. I położył mosty przez rzeki. Głupiec, głupiec z ciebie, Gordoneo! Rozgniewała się nagle, gwałtownie opierając głowę o pień drzewa i przebijając wzrokiem niebo. Nie trzeba się było tak śpieszyć, mogłeś poczekać, poczekać na mnie. Przechadzasz się teraz po łąkach tego samego i pewnie nie pamiętasz już ani o starej Ardivie, ani o Anharze, ani o Teresie, ani o dzieciach królewskich. Co cię obchodzą nasze losy, kiedy nie słyszysz dzwonów Anhariady, dzwonów Tereziany, dzwonów Gordonei i Medesy? No dobrze, jestem niesprawiedliwa, rozprawiała dalej ze sobą, podnosząc się niezgrabnie z ziemi. Jestem niesprawiedliwa, bo jestem teraz zła. Brakuje mi ciebie, ty zatracony, średnio utalentowany czarodzieju. Ach tak, powtórzyła głośno, ze złośliwą satysfakcją, biorąc się pod boki i patrząc wyzywająco w ostatnie malowane zachodem obłoki. Bardzo średnio utalentowany. Mogę sobie mówić, co chcę, bo nie dosięgną mnie tutaj ani twoje fochy, ani twoje żarty. Poza tym Teresa twierdzi, że na stare lata robię się coraz bardziej zrzędliwa. Nikomu nic do Ardivy. A ty siedź sobie na zdrowie u tego samego, za piecem. I nie próbuj podglądać mnie przez dziurkę w niebie, bo jak się za bardzo wychylisz, to jeszcze wypadniesz.
Ardiva maszerowała jak żołnierz w dół zbocza. Chociaż od śmierci Gordonea minęło już kilka lat, na wspomnienie o nim robiła się często rozdrażniona i kłótliwa. Ale bywało i tak, że wymykała się z pałacu o świcie, przepadała na cały dzień nie wiadomo gdzie i wracała równo z księżycem. Zawsze wtedy inna, jakaś smutna, cicha, jakby boleśnie uśmiechnięta. Król twierdził, że spędzała ten czas na wzgórzach Hogen, gdzie niegdyś często jeździli konno z Gordoneem. Ale nie wiadomo, czy to prawda, bo nikt jej tam nigdy osobiście nie spotkał.
Dobrze, że już jesteś, Ardivo, zaklaskała w ręce królowa, kiedy staruszka usiadła wreszcie na podanym jej krześle i odetchnęła po wyczerpującym marszu. Dzieci podniosły bunt, że nie zasną dziś bez twoich opowieści.
Dzieci, dzieci, naindożyła się Ardiva, zsuwając z głowy granatowy kaptur szaty. Te dzieci razem wzięte mają prawie tyle samo lat, co ja. Czas najwyższy, żeby wyrosły z bajek. O, grubo przesadziłaś w rachubie. W dodatku z bajek nigdy się nie wyrasta. A poza tym ty nie opowiadasz bajek, tylko przypowieści albo prawdziwe historie.
Jego wysokość przeżył ich więcej ode mnie. Mógłby je częściej opowiadać własnym dzieciom.
Anhar jest ciągle zajęty. Na przykład dziś przez całe popołudnie czytał listy, a po kolacji zamknął się w gościnnej komnacie z sędziwym Hortusem i z moim ojcem. Twarz Ardivy straciła na chwilę sztuczny grymas męczeństwa i kobieta bystrym wzrokiem przyjrzała się królowej.
Jakież ważne sprawy ściągnęły do Anhariady stuletniego, złożonego długotrwałą chorobą Hortusa. Z powodu jakich ważnych spraw podniósł się z łoża boleści?
Tego nie wiem, rozłożyła ręce Teresa. Próbowałam dowiedzieć się czegoś od Anhara, ale doprawdy nie było czasu na rozmowy. Wiesz, że Hortus nawet nie uprzedził wcześniej o swoim przybyciu?
Na brazdeno!
Chciała zawołać Ardiva, ale w porę powstrzymała zapalczywy język. Lepiej pójdę do dzieci, pani, dodała po chwili namysłu.
Mam jednak wielką prośbę do waszej królewskiej mości.
Mów śmiało, Ardivo.
Chciałabym jutro rano porozmawiać osobiście z królem.
Przecież nie musisz mnie o to prosić. On zawsze ma dla ciebie czas.
Wiem, pani, ale przybycie Hortusa...
Kobieta zastanowiła się przez chwilę, co ma z tym wspólnego przybycie Hortusa. Teresa nie dopytywała jednak dalej. Zamyślona przyglądała się tylko odchodzącej Ardivie, która znienacka odwróciła się w progu i komicznym głosem zawołała.
Uprzedzam, że jeżeli książę Alhar będzie znów wiercił mi dziurę w brzuchu o opowiadanie ostatniej uczty Magisimusa, Klara uprze się, żeby po raz setny przypominać oświadczyny Gordonea w stajni, a Jan zażąda 10 kolejnych pytań o pochodzenie przedwiecznej lampy tego samego, to ja już więcej do nich wieczorem nie pójdę.
Pójdziesz, pójdziesz, uśmiechnęła się do siebie Teresa. Kochasz ich przecież tak bardzo, jak oni ciebie.